Tak więc, rzekł Dumbledore mocnym, dźwięcznym głosem, spotykamy się tego wieczoru, by dalej snuć opowieść o Tomie Riddlu, którego przy końcu ostatniej lekcji pozostawiliśmy w sierocińcu, szykującego się do nauki w Hogwarcie. Pamiętasz chyba, jak bardzo był podniecony, kiedy usłyszał, że jest czarodziejem. Pamiętasz, że nie chciał, bym mu towarzyszył w wyprawie na ulicę Pokątną i że ostrzegłem go, by nie ważył się nadal kraść, kiedy już przybędzie do szkoły. Nadszedł początek roku szkolnego i w Hogwarcie pojawił się Tom Riddle, spokojny chłopiec w znoszonych szatach z drugiej ręki, który stanął wśród innych pierwszoroczniaków, by poddać się ceremonii przydziału. Został przydzielony do Slytherynu, gdy tylko tiara przydziału dotknęła jego głowy, ciągnął Dumbledore, machając swą poczerniałą ręką ku półce nad głową, gdzie spoczywała tiara starożytna i nieruchoma. Kiedy odkrył, że słynny założyciel jego domu potrafił rozmawiać z wężami, tego nie wiem. Być może stało się to jeszcze tego samego wieczoru. W każdym razie poczuł się kimś ważnym. Ale jeśli znajomością języka wężowego budził strach i podziw wśród innych ślizgonów, do nauczycieli to nie dotarło. Nie okazywał żadnych jawnych przejawów arogancji lub agresji. Jako niezwykle utalentowany i o ujmującej powierzchowności sierota, już od pierwszego dnia zwrócił na siebie uwagę nauczycieli i zyskał ich sympatię. Sprawiał wrażenie chłopca grzecznego, spokojnego i żądnego wiedzy. Prawie wszyscy go uwielbiali.
Nie powiedział im pan, jak zachowywał się, kiedy po raz pierwszy zobaczył go pan w sierocińcu? Zapytał Harry.
Nie, nie powiedziałem. Chociaż nie okazał najmniejszej skruchy, przyjąłem, że może naprawdę żałuje swojego zachowania i postanowiłem puścić to w niepamięć. Chciałem mu dać szansę rozpoczęcia nowego życia.
Dumbledore zamilkł i spojrzał pytająco na Harry'ego, który otworzył usta, żeby coś powiedzieć. Oto po raz któryś objawiła się skłonność Dumbledora do ufania ludziom wbrew wszelkim oczywistym świadectwom, że na to nie zasługują. Ale nagle Harry coś sobie przypomniał. Panie profesorze, ale przecież pan mu nie zaufał, prawda? Powiedział mi Riddle, który wyszedł z tego dziennika, powiedział, byłem ulubieńcem wszystkich nauczycieli, tylko on jeden nigdy mnie nie lubił.
No, powiedzmy, że nigdy nie założyłem z góry, że godzien jest zaufania. Dałem mu szansę, ale postanowiłem bacznie go obserwować, co też czyniłem. Mówiąc szczerze, z początku niewiele się dowiedziałem. Pilnował się, czuł, że w podnieceniu, jakie go ogarnęło, kiedy po raz pierwszy poznał swoją prawdziwą tożsamość, za wiele mi powiedział. Dlatego bardzo się wystrzegał, by znowu nie popełnić tego błędu, tyle, że nie mógł już cofnąć tego, co mu się wymknęło w chwili podniecenia, ani tego, co powiedziała mi o nim pani Cole. Miał jednak na tyle rozsądku, że nigdy nie próbował mnie oczarować, jak oczarował wielu moich kolegów. W szkole zgromadził wokół siebie grupę oddanych przyjaciół. Tak ich nazywam, bo brak mi lepszego słowa, choć jak już mówiłem, nie ulegało wątpliwości, że Riddle nie darzy ich żadnym ciepłym uczuciem. Ta grupa cieszyła się w zamku dość ponurą sławą. Dziwna to była zbieranina. Byli w niej słabeusze szukający ochrony, byli ambitni, łaknący cząstki splendoru, byli brutale, ciążący ku przywódcy, który by im pokazał bardziej wyrafinowane formy okrucieństwa. Innymi słowy, byli to prekursorzy śmierciożerców i rzeczywiście niektórzy z nich zostali pierwszymi śmierciożercami po ukończeniu Hogwartu. Ściśle kontrolowani przez Riddla, nigdy nie zostali przyłapani na czynieniu zła, choć przez te 7 lat ich pobytu w Hogwarcie doszło do wielu, bardzo wielu przykrych incydentów, z którymi nigdy nie można było ich powiązać w niebudzący wątpliwości sposób. Najpoważniejszym z nich było oczywiście otwarcie komnaty tajemnic, co skończyło się śmiercią dziewczynki. Jak wiesz, posądzono o to mylnie Hagrida.
Dumbledore położył swą poczerniałą, uschniętą dłoń na myśl odsiewni.
Nie zdołałem odnaleźć zbyt wielu wspomnień o Riddlu w Hogwarcie, ciągnął dalej. Niewielu z tych, którzy go znali, chce o nim mówić. Za bardzo się boją. To, co o nim wiem, odkryłem już po opuszczeniu przez niego Hogwartu, a kosztowało mnie to bardzo dużo wysiłku, zanim dotarłem do tych, których mogłem skłonić do mówienia. Przeszukałem też stare zapiski, wypytywałem zarówno mugoli, jak i czarodziejów. Ci, których udało mi się nakłonić do mówienia, powiedzieli mi, że Riddle miał obsesję na punkcie swoich rodziców. To zrozumiałe. Wyrósł w sierocińcu i chciał wiedzieć, dlaczego tam się znalazł. Na próżno poszukiwał jakiegoś śladu po tomie Riddlu seniorze wśród trofeów, w Izbie Pamięci, w szkolnych spisach prefektów, nawet w księgach poświęconych historii czarodziejskiej społeczności. W końcu był zmuszony pogodzić się z tym, że jego ojca nigdy w Hogwarcie nie było. Wierzę, że właśnie wtedy porzucił na zawsze swoje imię i nazwisko, przyjmując tożsamość lorda Voldemorta i zaczął drążyć dzieje rodziny swojej uprzednio pogardzanej matki, kobiety, o której myślał, że nie mogła być czarownicą, skoro poddała się haniebnej ludzkiej słabości, wybierając śmierć. Z początku dysponował tylko jednym śladem, imieniem Marvolo, które według prowadzących sierociniec było imieniem ojca jego matki. W końcu jednak po wielu żmudnych poszukiwaniach w genealogiach rodzin czarodziejów odkrył istnienie jedynej żyjącej linii rodu Slytherina. Kiedy miał 16 lat, podczas letnich wakacji opuścił sierociniec, do którego wracał co roku, i wyruszył, by odnaleźć krewnych Ganta. A teraz, Harry, stań tutaj. Powstał, a Harry znowu zobaczył w jego ręku kryształowy flakonik pełen wirującego, perlistego wspomnienia. Miałem dużo szczęścia, że udało mi się to zdobyć, powiedział, kiedy już wlał zawartość flakonika do myśl odsiewni. Sam to zrozumiesz, kiedy zobaczysz. Wchodzimy? Harry podszedł do kamiennej misy i pochylił się nad nią nisko, aż jego twarz przebiła powierzchnię wspomnienia. Poczuł znajomą sensację opadania przez nicość i wylądował na jakiejś kamiennej posadzce w prawie całkowitej ciemności. Dopiero po chwili rozpoznał to miejsce, w którym teraz obok niego wylądował Dumbledore. Dom Gauntów zamienił się w brudną ruderę. Sufit obrośnięty był pajęczynami, podłogę pokrywała gruba warstwa brudu, na stole wśród stosu potłuczonych talerzy walały się spleśniałe resztki jedzenia. Jedynym źródłem światła był migocący płomień świecy stojącej u stóp mężczyzny, tak zarośniętego, że nie można było dostrzec ani jego oczu, ani ust. Siedział nieruchomo w fotelu przy kominku i Harry przez chwilę myślał, że jest martwy. Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Mężczyzna wzdrygnął się i uniósł w jednej ręce różdżkę, a w drugiej krótki nóż. Drzwi otworzyły się, skrzypiąc przeraźliwie. Na progu ze staromodną lampą w ręku stał chłopiec, którego Harry od razu rozpoznał. Wysoki, blady i przystojny kilkunastoletni Voldemort. Jego wzrok błądził po zrujnowanym wnętrzu, póki nie napotkał mężczyzny w fotelu. Przez chwilę patrzyli na siebie, a potem mężczyzna dźwignął się z fotela. Puste butelki porozstawiane u jego stóp potoczyły się z hałasem po podłodze. — Ty! — ryknął. — Ty! — i ruszył chwiejnym krokiem ku Riddlowi, wyciągając ku niemu różdżkę i nóż. — Stop! — Riddle przemówił w języku wężów. Mężczyzna cofnął się i wpadł na stół, zrzucając z niego skorupy. Wbił wzrok w Riddla. Zapadła długa cisza, w której obaj przypatrywali się sobie w milczeniu. Mężczyzna przemówił pierwszy. — Mówisz tym? — Tak, mówię tym — odrzekł Riddle. Wszedł powoli do pokoju, pozwalając, by drzwi zatrzasnęły się za nim. Harry nie mógł się oprzeć podziwowi dla jego całkowitego braku lęku. Na jego twarzy malowała się odraza, może nieco rozczarowania. — Gdzie jest Marvolo? — Umarł — powiedział mężczyzna. — Wiele lat temu, co nie wiesz? Riddle zmarszczył czoło. — Więc kim ty jesteś? jesteś? Jestem Morfin, bo co, syn Marvola? No pewnie, a ty? Morfin odgarnął włosy z brudnej twarzy, żeby lepiej widzieć Riddla, i Harry dostrzegł na jego palcu pierścień Marvola. Myślałem, że jesteś tym Mugolem, szepnął Morfin. Bardzo jesteś podobny do tego Mugola.
Jakiego Mugola? Zapytał ostro Riddle.
Tego Mugola, w którym zabujała się moja siostra. Tego Mugola, który mieszka w tym wielkim domu za drogą, odpowiedział Morfin i nagle splunął na podłogę. Wyglądasz kropka w kropkę jak on. Ale on jest teraz starszy, co nie? Musi być starszy od ciebie.
Zachwiał się lekko i przytrzymał krawędzi stołu.
Bo on wrócił, dodał niezbyt mądrze.
Voldemort patrzył się na niego tak, jakby oceniał jego kondycję. Potem zrobił kilka kroków w jego stronę i zapytał.
Riddle wrócił? No, rzucił ją, tę plugawą zdzirę, z którą się ożenił, i dobrze jej tak wychodzić za takiego śmiecia. Morfin znowu splunął na podłogę. Obrabowała nas, zanim z nim uciekła. Gdzie jest nasz medalion? Gdzie jest medalion Slytherina?
Voldemort nie odpowiedział. Morfin znowu wpadł w szał, zaczął wymachiwać nożem, krzycząc:
okryła nas hańbą ta zdzira, a ty kim jesteś, że przyłazisz sobie tutaj i wypytujesz o to wszystko, co? Już nie masz o to, już po wszystkim!
Znowu się zachwiał, a Voldemort ruszył ku niemu. Kiedy to zrobił, zapadła nagle ciemność, pochłaniając światło jego lampy i świecy Morfina, pochłaniając wszystko. Palce Dumbledora zacisnęły się mocno wokół ramienia Harry'ego i już mknęli z powrotem do teraźniejszości. Łagodne światło w gabinecie Dumbledora raziło Harry'ego w oczy po tych nieprzeniknionych ciemnościach. — To wszystko? — zapytał natychmiast. — Dlaczego zrobiło się ciemno? Co się stało?
Morfin nie potrafił sobie przypomnieć, co się później stało — odrzekł Dumbledore, wskazując Harry'emu fotel. Kiedy się obudził następnego ranka, leżał na podłodze. Był zupełnie sam.
I zniknął pierścień Marvola. A tymczasem w wiosce Little Hangleton służąca biegła główną ulicą, krzycząc, że w salonie wielkiego domu leżą trzy ciała. Toma Riddla seniora, jego matki i ojca. Mugolskie władze nie mogły dociec, co się tam wydarzyło, i o ile wiem, do dzisiaj nie rozwiązały tej zagadki, bo klątwa Avada Kedavra zwykle nie pozostawia żadnych śladów na ciele ofiary. Wyjątek siedzi przede mną, dodał patrząc na bliznę Harry'ego, natomiast nasze ministerstwo od razu poznało, że mordercą musiał być czarodziej. Wiedzieli też, że po drugiej stronie doliny mieszka znany wróg Mugoli, który raz już siedział w więzieniu za napaść na jedną z zamordowanych ofiar. Wezwali więc Morfina na przesłuchanie. Nie musieli używać veritaserum czy legilimencji. Od razu przyznał się do tych morderstw, podając szczegóły, które mógł znać tylko morderca. Powiedział im, że jest z tego dumny, że od lat czekał na sposobność, by pozabijać tych Mugoli. Oddał im swoją różdżkę i natychmiast się okazało, że właśnie jej użyto, by zamordować Riddlów. I bez oporu pozwolił zamknąć się w Azkabanie. Jedno go tylko martwiło, że zginął pierścień jego ojca. Zabije mnie, jak się dowie, że go zgubiłem, powtarzał tym, którzy go schwytali. Zabije mnie, jak się dowie. O ile wiem, nic więcej nigdy nie powiedział. Resztę życia spędził w Azkabanie, opłakując utratę jedynej pamiątki po Marvolu, a pochowano go obok więzienia razem z innymi biedakami, którzy umarli w jego murach.
Więc Voldemort skradł różdżkę Morfina i użył jej? Zapytał Harry, prostując się w fotelu.
Tak było. Tak było. Nie ma żadnych wspomnień, które by to ukazały, ale możemy być całkowicie pewni, co się wydarzyło. Voldemort oszołomił swojego wuja, wziął jego różdżkę i udał się przez dolinę do wielkiego domu za drogą. Tam zamordował Mugola, który porzucił jego matkę, a także swoich mugolskich dziadków, kładąc kres niegodnej linii Riddlów i mszcząc się na ojcu, który nie chciał go znać. Potem wrócił do Rudery Gauntów, za pomocą czarów wszczepił Morfinowi fałszywe wspomnienie, położył różdżkę obok jej pozbawionego świadomości właściciela, schował do kieszeni starożytny pierścień i odszedł.
A Morfin nigdy nie zdał sobie sprawy, jak było naprawdę?
Nigdy. Nigdy. Jak powiedziałem, złożył wyczerpujące i chełpliwe zeznanie.
No ale przecież to prawdziwe wspomnienie żyło w nim przez cały czas.
Tak, tak, ale trzeba było użyć bardzo zaawansowanej legilimencji, żeby je z niego wyczarować. A niby po co mieliby grzebać mu w mózgu, skoro sam przyznał się do zbrodni? Mnie jednak udało się odwiedzić Morfina w ostatnich tygodniach jego życia, żeby odkryć tyle z przeszłości Voldemorta, ile się da. Wyciągnąłem to wspomnienie z wielkim trudem. Kiedy zobaczyłem, co zawiera, próbowałem je wykorzystać, żeby uwolnić Morfina z Azkabanu. Jednak zanim ministerstwo podjęło decyzję, Morfin zmarł.
Ale dlaczego ministerstwo samo nie doszło do wniosku, że to wszystko sprawka Voldemorta? Zapytał ze złością Harry. Przecież był wtedy niepełnoletni, prawda? Nie mogli wykryć, że używa czarów?
Masz całkowitą rację. Mogli wykryć użycie magii, ale nie tego, kto jej używa. Pamiętasz, jak ciebie oskarżono o użycie zaklęcia swobodnego zwisu, podczas gdy w rzeczywistości rzucił je Zgredek? Warknął Harry, którego ta niesprawiedliwość wciąż bolała.
Więc jak się jest niepełnoletnim i uprawia się czary w domu jakiegoś czarodzieja lub czarownicy, to ministerstwo się o tym nie dowie?
Z pewnością nie będą w stanie ustalić, kto magii użył, odrzekł Dumbledore, uśmiechając się lekko na widok oburzenia na twarzy Harry'ego. Polegają na rodzicach, ufają, że to oni wymogą posłuszeństwo na swoich dzieciach.
Ale to przecież jakaś bzdura, oburzył się Harry. Wystarczy zobaczyć, co się tutaj stało, co się stało z Morfinem.
Zgadzam się. Zgadzam się, rzekł Dumbledore. Bez względu na to, kim był Morfin, nie zasłużył na taką śmierć, oskarżony o morderstwo, którego nie popełnił. No, ale robi się późno, a zanim się rozstaniemy, chcę ci pokazać to drugie wspomnienie.
Wyjął z wewnętrznej kieszeni jeszcze jedną kryształową fiolkę i Harry natychmiast zamilkł, pamiętając o tym, co powiedział Dumbledore, że to najważniejsze wspomnienie w jego zbiorze. Harry zauważył, że zawartość fiolki z trudem wylewała się do myślociewni, jakby była trochę zakrzepnięta. Czyżby wspomnienia ulatniały się w miarę upływu czasu?
Nie potrwa to zbyt długo, rzekł Dumbledore, kiedy w końcu opróżnił fiolkę. Ani się spostrzeżesz, jak wrócimy. No, to jeszcze raz do myślociewni.
I Harry znowu przeniknął przez srebrną powierzchnię, lądując tym razem przed człowiekiem, którego od razu rozpoznał.